Sztandar Biblijny numer 28, grudzień 1987 roku. Chrześcijaństwo a tradycja. Jak to pokazaliśmy w poprzednim artykule, Biblia powszechnie używa słowa paradosis, przetłumaczonego jako tradycja, w niepożądanym, czyli niewłaściwym sensie. Lecz istnieje kilka wyjątków, w których słowa tego używa ona w dobrym znaczeniu, wskazując na tradycje podane przez Pana apostołowi Pawłowi dla Kościoła. Oznacza to, że Paweł podał wierzącym nauki, które otrzymał od Pana. Zauważmy następujące wersety: przetoż, bracia, stójcie, a trzymajcie się nauki, tradycji, podanej, o którejście się nauczyli, lub przez mowę, których ja i drudzy apostołowie nauczyliśmy was słownie, lub przez list nasz, o czym napisałem. A rozkazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podanej nauki, tradycji, którą wziął od nas. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 15, rozdział 3 werset 6. A chwalę was, bracia, iż pamiętacie wszystkie moje nauki, a jakom wam podał, podania, paradosis, tradycje, margines, trzymacie. 1 Koryntów rozdział 11 werset 2. A zatem tradycje w tych wersetach są prawdami, które apostoł Paweł otrzymał od Pana i podał braciom, zarówno przez swoją własną wypowiedź, jak i przez własne swoje napisane słowa. A bracia przyjęli apostolskie nauczanie prawdy nie jako słowo pochodzące od ludzi, ale jako prawdę Słowa Bożego. Iż przyjąwszy Słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście, nie jako słowo ludzkie, ale, jako w prawdzie jest, jako Słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13. Dlatego bracia trzymali się, to jest byli posłuszni, tradycji w znaczeniu nauk prawdy przyjętych od apostołów. Te tradycje zawierały jedynie pojęcie nauk i zarządzeń danych przez Pana za pośrednictwem apostołów i od apostołów innym. Nie ma tu myśli o starożytności, o przekazywaniu czegoś z pokolenia na pokolenie. W tym czasie, gdy apostoł to pisał, Nowy Testament jeszcze nie był kompletny. Prawda Nowego Testamentu, tak jak została podana przez apostołów, była w wielkiej mierze rozpowszechniana wokoło przez słowo mówione aż do czasu, gdy Nowy Testament był spisany. Szczególna władza apostolska. 12 apostołom była dana władza związywania Kościoła w doktrynie lub praktyce w tym, co Bóg życzył sobie, aby było związane, i rozwiązywania tego w doktrynie lub praktyce od czego Bóg życzył sobie uwolnić go. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 18, jako od błędnej idei, że przez zachowywanie zakonu członkowie Kościoła mogliby uzyskać zbawienie. Ta pełna władza była dana wyłącznie 12 apostołom. Nie było po nich innych prawdziwych apostołów, jakkolwiek Paweł zajął miejsce Judasza, 2 Koryntów rozdział 11 werset 5. 11 wiernych apostołów przekroczyło swoją władzę wybierając Macieja na miejsce Judasza, Dzieje Apostolskie rozdział 1 wersety od 15 do 26. Zostali oni poinstruowani, aby oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, jaki miał zstąpić w szczególnym znaczeniu w dniu Pięćdziesiątnicy. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 49. Piotr, zawsze impulsywny, zainicjował i pomógł w ich wysiłku wybrania kogoś, kto zająłby miejsce Judasza. Wystawili dwóch, a ich wybór musiał paść na jednego z nich. Tylko sam Chrystus miał i zatrzymał dla siebie prawo wybrania 12 apostołów, Ewangelia Jana rozdział 15 werset 16, porównaj Galatów rozdział 1 wersety 15 i 16, i w stosownym czasie przedstawił on Pawła jako tego jednego, którego on wybrał na miejsce Judasza. Co się tyczy Macieja, nie znajdujemy o nim dalszej wzmianki po tym, jak 11 apostołów błędnie wybrało go i przyjęło do siebie. Tradycja katolicka nie budzi zaufania. W czasie, gdy ostatni z pisma apostoła Jana ukazało się około 90, może 95 roku naszej ery, wszystkie natchnione przez Boga pisma na piśmie zostały przedłożone Kościołowi. Wierni otrzymali wszystko, co potrzebowali jako słudzy Boga, do dopomożenia im w wysiłkach stania się doskonałymi, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczonymi, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 16 i 17. Lecz ustne tradycje, tego co apostołowie nauczali słownie, były nadal bardzo rozpowszechnione i wielce przemawiały jako mające autorytet w dodatku do natchnionych przez Boga pism apostołów. Niektórzy z tak zwanych ojców Kościoła, jak Tertulian, który obronił ważność tradycji, ostrzegali przed przywiązywaniem do niej zbyt wielkiej ważności. I oczywiście, niektórzy zaczęli odwoływać się do ustnej tradycji tego, co apostołowie nauczali słownie, aby wysunąć błędne nauki. Piotr Abelard umieścił, jedną obok drugiej, sprzeczne z ojcami wypowiedzi w 157 rubrykach swego Sicetnon. Podczas całego średniowiecza ortodoksyjną doktryną pośród rzymskokatolików było nauczanie, że boskie objawienie płynie dwoma strumieniami, z Biblii i z tradycji. Waldensi byli surowo prześladowani za popieranie czytania Biblii i poniekąd odcinanie się od tradycji. Ci, którzy zostali nazwani reformatorami przed reformacją, jasno i śmiało sprzeciwili się tradycji jako domniemanemu drugiemu źródłu prawdy chrześcijańskiej. Kiedy Marcin Luther rozwinął biblijną doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę, czuł się stale zmuszany do coraz częstszego odwoływania się do zapisanego Słowa Bożego i odrzucania wszelkiej tradycji Kościoła. Nauczanie, że Biblia jest jedynym źródłem i regułą wiary oraz praktyki, stało się główną zasadą reformacji. Sobór Trydencki wzmacnia tradycję. Sobór Trydencki, od 1545 do 1563 roku, miał pomóc w załatwieniu kontrowersji rozpoczętej przez reformację i w ponownym zjednoczeniu się Kościoła katolickiego. Sobór ów wydał dekret, iż boska prawda wywodzi się z dwóch źródeł, Pisma Świętego i tradycji, oraz że ta ostatnia ma być traktowana z taką samą czcią jak to pierwsze. Faktycznie oznajmienie, iż Biblia jest objaśniana przez tradycję, uczyniło tradycję pierwszym źródłem. A na tych, którzy mieli odmienne zapatrywania, rzucono klątwę. W ten sposób Kościół rzymskokatolicki wyniósł tradycję i zredukował autorytet pisanego Słowa Bożego. W ogromnej mierze uczynił to samo, co nauczeni w piśmie i faryzeusze uczynili w czasie pierwszego adwentu Jezusa. Teorie Platona skaziły prawdę. Kiedy ustnie przekazywano sobie nauki, były w nich dokonywane pewne zmiany. Najpierw zmiany te były prawnie niedostrzegalne, ale stopniowo wzrastały. Greckie filozofie, takie jak Pitagorasa i Platona, miały wielką siłę przyciągania i wpływ po zaśnięciu w śmierci apostołów. Niektóre z nich, jak na przykład nauka, że dusza ludzka jest wrodzenie nieśmiertelna, zaczęły zabarwiać i koloryzować tradycyjne nauki, gdy przekazywano je drugim. Niebawem zaczęto twierdzić, że nauki apostołów były zgodne z nauką Platona, iż dusza ludzka jest z natury nieśmiertelna. Mówi się, że filozof Justyn Męczennik, uczeń Platona, który przyjął nauki chrześcijańskie, ale nadal wierzył w nieśmiertelność duszy ludzkiej, nosił swój płaszcz filozofa, gdy nauczał innych. W ten sposób ta pogańska filozofia została zmieszana z nauką chrześcijańską w tradycji Kościoła katolickiego. Biblia uczy o śmiertelności duszy. Biblia jasno i wielokrotnie pokazuje, że dusza ludzka jest śmiertelna, a nie nieśmiertelna. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Ezechiela rozdział 18 wersety 4, 20 i 27, rozdział 13 werset 19, rozdział 22 wersety 25 i 27, trzecia Mojżeszowa rozdział 22 werset 3, przepis tłumacza, w oryginale mowa jest, że dusza będzie wytracona, koniec przypisu tłumacza. Czwarta Mojżeszowa rozdział 15 werset 30, Ioba rozdział 36 werset 14, Psalm 22 werset 30, Psalm 30 werset 4, Psalm 33 wersety 19 i 20, Psalm 35 werset 17, Psalm 40 werset 15, Psalm 49 werset 9. Psalm 56 werset 14, Psalm 78 werset 50, Psalm 116 werset 8, Izajasza rozdział 55 werset 3, Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 23, Jakuba rozdział 4 werset 12, rozdział 5 werset 20 i tak dalej. Zobacz także naszą broszurkę, co to jest dusza. Tak więc tradycja katolicka, nauka o duszy nieśmiertelnej, w niwecz obraca Słowo Boże, porównaj Ewangelia Marka rozdział 7 werset 13. Co więcej, Biblia jasno i wielokrotnie naucza, że śmierć, a nie życie, w mękach lub inaczej spędzane, jest karą za grzech. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, Rzymian rozdział 6 wersety 16, 21 i 23, Jakuba rozdział 1 werset 15, rozdział 5 werset 20. Nie jest to życie w jakimkolwiek znaczeniu, lecz przerwanie życia. W Biblii, życie i śmierć są przedstawione jako przeciwstawne. Każde z nich stanowi antytezę drugiego. Zauważmy, jak wyraźnie pokazują to następujące wersety. Oto położył przed oczy twoje dziś żywot i dobre, także śmierci i złe. 5 Mojżeszowa rozdział 30 wersety 15 i 19. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian rozdział 6 werset 23, rozdział 5 werset 21. Albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Rzymian rozdział 8 werset 13, Galatów rozdział 6 werset 8, i pójdą ci na męki wieczne, greckie kolasin, odcięcie, nie karanie, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46. Śmierć nie jest sprawiedliwym oddzieleniem od Boga. Zgodnie z Pismem Świętym, śmierć nie tylko jest odłączeniem od Boga. Pierwsza czyni Adamowa śmierć jest przerwaniem życia aż do przebudzenia się w zmartwychwstaniu. Śmierć często jest w Biblii określana jako stan snu. Pierwsza Królewska rozdział 2 werset 10, rozdział 11 werset 43, Ewangelia Jana rozdział 11 wersety od 11 do 14, Dzieje apostolskie rozdział 7 werset 60, rozdział 13 werset 36, Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety 6, 18, 20 i 51, Pierwszy Tesaloniczan rozdział 4 wersety od 14 do 16, Drugi Piotra rozdział 3 werset 4. Pismo Święte wyraźnie naucza, że wtóra śmierć nie jest jedynie wiecznym oddzieleniem od Boga, ponieważ wyraźnie zaznacza, że ostatecznie wszyscy niepoprawnie źli będą całkowicie, kompletnie i wiecznie unicestwieni. W angielskim sztandarze biblijnym numer 458, na podstawie Żydów rozdziału 2 wersetu 14 pokazaliśmy, że szatan zostanie unicestwiony. Wiele wersetów biblijnych pokazuje także, jeśli chodzi o pozostałych złych, jak idą na wtórą śmierć, zobacz na przykład Psalm 9 wersety 6 i 7, Psalm 37 werset 38, Psalm 145 werset 20, Izajasza rozdział 1 werset 28, 1 Koryntów rozdział 3 werset 17, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 9, 2 Piotra rozdział 2 wersety 1 i 12, Objawienie rozdział 21 werset 8. W ten sposób znowu dostrzegamy, że nauki wypływające z tradycji, w tym wypadku, że śmierć jest jedynie odłączeniem od Boga, wniwecz obracają Słowo Boże. Jako rezultat mieszaniny pogańskiej doktryny o nieśmiertelności duszy z naukami chrześcijańskimi, inny, wspierany przez nią błąd, doktryna o wiecznym świadomym cierpieniu w płomienistym ogniu piekła, jako kara za grzech, został włączony do nauk chrześcijańskich. Biblia od początku do końca uczy, że piekło, Szeol lub Hades, jest stanem grobu, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 wersety 5 i 10, Psalm 6 werset 5, Psalm 31 werset 18, Psalm 115 werset 17, Psalm 146 werset 4, Izajasza rozdział 38 wersety 18 i 19, rozdział 63 werset 16, w celu zbadania każdego wersetu Biblii, w którym występuje słowo piekło, włączając w to Ewangelia Łukasza rozdział 16 wersety od 19 do 31 i inne, o których przypuszcza się, że uczą doktryny wiecznych mąk, proszę zobaczyć naszą broszurę, Piekło Biblii. Powyżej wzmiankowane stanowią kilka zaledwie z nauk, wiele innych można by przytoczyć, podtrzymywanych przez wielu wyznaniowych chrześcijan i innych, które jednak oparte są całkowicie czy też głównie na tradycji, a nie na Słowie Bożym, na Biblii. Są one także oparte na pierwszym, wielkim pomnikowym kłamstwie szatana, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, i zaprzeczeniu boskiemu oświadczeniu prawdy, śmiercią umrzesz. 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 4, rozdział 2 werset 17, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. Słowa Jezusa wypowiedziane do żydowskich tradycjonalistów odnoszą się również do chrześcijańskich tradycjonalistów. Wy znosicie przykazania Boże, abyście ustawy, tradycje, wasze zachowali. Wniwecz obracając Słowo Boże ustawą, tradycją, waszą, którąście ustanowili, Ewangelia Marka rozdział 7 wersety 9 i 13. Jezus także powiedział, jeśli wy zostaniecie w Słowie Moim, naukach Biblii, nie tradycjach ludzkich, prawdziwie uczniami Moimi będziecie, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A przetoż jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 31, 32 i 36. Wszyscy powinni zdać sobie sprawę, że bardzo ważne jest, jeśli by chcieli cieszyć się obfitością boskich łask i wolności, jakie są udziałem Jego oświeconego ludu w obecnym czasie, że starannie powinna badać wszelkie tradycyjne nauki, jakie mogliby podtrzymywać, przekonać się czy one nie znajdują się w dysharmonii ze Słowem Bożym, a jeśli tak, nie uznać ich i odrzucić. Jeśli nie mówią według tego słowa, to dlatego, że nie ma w nich żadnego światła, Prawdy, Izajasza rozdział 8 werset 20, według Biblii AV. Mamy być zacniejsi jak dawni Berejczycy. Bóg pochwalił ich, mówiąc przez apostoła, a ci byli zacniejsi na Donę, co byli w Tesalonice, dlaczego, którzy przyjęli Słowo Boże, nieludzką tradycję, ze wszelką ochotą, na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeśliby, te rzeczy, których apostoł ich nauczał, się tak miało, Dzieje Apostolskie rozdział 17 wersety 10 i 11. Powiedziano nam, nie każdemu duchowi, nauce, wierzcie, ale doświadczajcie duchów, nauk, jeśli z Boga są. 1 Jana rozdział 4 werset 1. Powinniśmy być ostrożni, ażeby nasz Pan nie powiedział do nas. Opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie ustawy, tradycje, ludzkie. Ewangelia Marka rozdział 7 werset 8. Zauważmy, jak słowo trzymać zostało użyte w innych wersetach Pisma Świętego, wszystkiego doświadczajcie, sprawdzając z naukami Biblii to, co zostało nam przedstawione do wierzenia, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał, w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 13, Żydów rozdział 4 werset 14. Niemniej jednak, niektórzy będą się trzymać nie tylko tradycji, ale będą się również trzymać fałszywych doktryn i praktyk. Na przykład, niektórzy trzymają naukę Balaamową, objawienie rozdział 2 werset 14, komercjalizmu w religii, gdyż Balaam zapłatę niesprawiedliwości umiłował, 2 Piotra rozdział 2 werset 15, list Judy rozdział 1 werset 11. On także uczuł Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane, i wszeteczeństwo płodzili. A inni trzymają naukę Nikolaitów, znaczy zwycięzcy ludu, objawienie rozdział 2 werset 15, tych, którzy przechwytują władzę i panoszą się nad dziedzictwem pańskim, 1 Piotra rozdział 5 werset 2 i 3. 3 Jana rozdział 1 wersety 9 i 10. Przez kontrast wierzący zostali napomnieni, aby trzymali się Słowa Bożego, trzymając się, Słowa Żywota. Trzymający się onej wiernej mowy. Trzymając w przekładzie AV, wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze. Podtrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu, Filipensów rozdział 2 werset 16, Tytusa rozdział 1 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 19, rozdział 3 werset 9. Wierzącym powiedziano, aby trzymali się tego, co jest w harmonii ze Słowem Bożym. Nie mają odrzucać Słowa Bożego, ani czynić to, co, według słów Jezusa, uczynili nauczeni w Piśmie i faryzeusze, wniwecz obracając Słowo Boże ustawą, tradycją, waszą, którąście ustanowili, Ewangelia Marka rozdział 7 werset 13. Jeżeli Słowo Boże i tradycja znajdują się w sprzeczności, lud Boży ma odrzucić tradycję i dalej trzymać się Biblii. Apostoł Piotr nadmienia, że chrześcijanie zostali wykupieni nieskazitelnymi rzeczami, ale drogą krwią Chrystusa od marnego postępowania wytworzonego przez tradycje, które były im przekazywane przez ojców. On oświadcza, wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców, przez tradycję, podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa. 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19. Zauważmy, czego to wymagało, aby ich wykupić i cały rodzaj ludzki od marnego postępowania, drogiej krwi Chrystusa, co powinno wymownie świadczyć w sercom chrześcijan odnośnie czczych tradycji i ważności ich odrzucenia. W innym wersecie traktującym o niepożądanym, złym rodzaju tradycji, apostoł Paweł daje poważne ostrzeżenie. Powiada on: baczcie, żeby was kto w korzyść nie zagarnął przez filozofię i przez oszukanie, ucząc według ustawy, tradycji, ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Kolosensów rozdział 2 werset 8. Gdzie Biblia mówi baczcie, powinniśmy baczyć, strzec się. Upewnijmy się, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ ostrożność musi być zachowana. Nie postępujmy swoją drogą, nie zaniedbując zwracania uwagi na to ostrzeżenie. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1987 roku, na stronach od 189 do 191, angielskim sztandarze biblijnym z 1981 roku, na stronie 10.